Wydawnictwo Horyzont Idei oraz Łukasz Tomys Publishing przedstawiają Thomas Alva Edison. Biografia autoryzowana. Autorzy William H. Meadowcroft i Thomas A. Edison. Tytuł oryginału Boy's Life of Thomas Edison. New York and London, Harper and Brothers Publishers. 1921 rok. Przekład i wprowadzenie Damian Łukasz Tarkowski. Redakcja Izabela Zgrzywa. Czyta Tomasz Kućma. Wprowadzenie do polskiego wydania. Thomas Alva Edison to niewątpliwie jeden z największych wynalazców i przedsiębiorców Ameryki. Na to miano zasłużył sobie opracowaniem wielu niezwykłych urządzeń, które całkowicie odmieniły świat. Pośród całej różnorodności jego dokonań dobrze znamy dziś kamerę filmową, fonograf i żarówkę elektryczną. Niewiele wiemy o tym, że ten niezwykle utalentowany przedsiębiorca zbudował także cementownię, w której tworzył pierwsze na świecie domy modułowe w obecnie tak popularnej technologii żelbetonowej. 11 stycznia 1892 roku poprzez połączenie dwóch przedsiębiorstw Edison Electric Light Company, zarządzanego przez Thomasa Edisona, i Thomson Houston Company, kierowanego przez Charlesa A. Coffina, powstało General Electric. Obie połączone firmy dysponowały większością kluczowych w tamtym czasie patentów w dziedzinie produkcji i wykorzystywania prądu elektrycznego, co na długie lata zapewniło im dominującą pozycję na rynku w USA. Początkowo General Electric koncentrowało swoją działalność na branżach związanych z prądem, od budowy elektrowni i linii wysokiego napięcia po produkcję odkurzaczy i lodówek. W laboratoriach General Electric powstało wiele wynalazków, między innymi lodówka, gramofon, prądnica prądu stałego czy turbina parowa. Opracowano też metody syntezy polietylenu i silikonu. Przedsiębiorstwo istnieje do dziś, a jego obecna wycena to 63 miliardy dolarów. Edisonowi, tak jak Ferdynandowi Porschemu, Rayowi Krokowi czy Waltowi Disneyowi, czyli bohaterom pozostałych audiobooków wydanych przez Łukasz Tomys Publishing, udało się stworzyć firmy, które przeżyły ich twórców o blisko pół wieku. Dotyczy to również Henry'ego Forda, nad którego biografią nadal pracujemy. Edison, nazywany czarodziejem z Menlo Park, był jednym z pierwszych wynalazców, który zastosował zasady masowej produkcji i pracy zespołowej na dużą skalę do procesu tworzenia wynalazków i testowania ich pod kątem przydatności do komercyjnego użytku. Właśnie z tego powodu często przypisuje mu się zasługi za stworzenie pierwszego profesjonalnego laboratorium do badań przemysłowych. Życiorys i dokonania Thomasa Alvy Edisona są dziś przedmiotem wielu interesujących opracowań biograficznych, jednak w języku polskim wciąż niedostępne są liczne źródła o nieocenionej wartości. Jedną z takich pozycji jest książka Boy's Life of Thomas Edison, napisana przez jego wieloletniego osobistego sekretarza, osobę, która towarzyszyła mu przez ponad 20 lat wspólnej pracy. To właśnie ta zażyłość sprawia, że popularna w Stanach Zjednoczonych publikacja stała się czymś więcej niż suchym, beznamiętnym opisem określonych wydarzeń z ciekawego życia Edisona. To książka, która powstała jeszcze za życia wynalazcy i została uzupełniona jego autobiograficznymi komentarzami, wspomnieniami i refleksjami. Łatwo wyobrazić sobie atmosferę powstawania tej książki. Oto William H. Meadowcroft, autor biografii, siedzi w gabinecie Thomasa Edisona w Orange Laboratory, miejscu, które przejdzie do historii nie tylko ze względu na zrealizowane tam projekty, jakie na zawsze odmieniły oblicze świata, ale także z powodu atmosfery pracy, do której Edison przykładał dużą uwagę. Meadowcroft cierpliwie słucha i spisuje wspomnienia wybitnego Amerykanina, aby następnie wydać przystępnie napisaną książkę, która będzie miała za zadanie nie tylko inspirować młode pokolenie Amerykanów, ale także czasem wprost, a innym razem między wierszami, przemycić dla nich pewne ważne informacje. publikacja, którą przedstawiamy, została autoryzowana przez Edisona i opatrzona odręczną rekomendacją skierowaną do amerykańskiej młodzieży. Stanowi przekrojowe opowiadanie nie tylko o najbardziej spektakularnych dokonaniach odkrywcy, ale także o wielu mniej znanych aspektach jego pracy i wieloletnich badaniach. Z książki dowiemy się sporo o jego dzieciństwie i latach chłopięcych, o szansach, które wykorzystywał i okazjach, które albo mu się przydarzały, albo sam je sobie stwarzał. I wreszcie o trudnościach, które wydawały się nie do pokonania. Ze względu na przedstawienie w niej filozofii i podejścia bohatera nie tylko do rozwiązywania problemów, ale również do kwestii organizacyjnych i finansowych, stanowi ona także pewnego rodzaju kompendium zaradności czy podręcznik przedsiębiorczości. Jest przy tym ciekawą ilustracją amerykańskiego kapitalizmu, w którym talent musi zostać poparty ciężką pracą, a wytężony wysiłek winien mieć dobry komercyjny szkielet. Jest to niewątpliwie także podróż po Ameryce, bo takie właśnie było życie młodych telegrafistów. Stanowiło wielką wyprawę i nieustanną przygodę. To właśnie oni byli pierwszymi elektrycznymi nomadami, bowiem tak jak dziś telekomunikacja i informatyzacja życia stwarzają wielkie szanse programistom i informatykom, tak w XIX-wiecznej Ameryce pewne możliwości zarezerwowane były dla grupy tych, którzy zgłębili podstawowe i bardziej zaawansowane tajniki rodzących się właśnie dziedzin – elektryczności, elektroniki, telegrafii. Postać Thomasa Edisona często porównywana jest z sylwetką Nikoli Tesli ze względu na wiele wspólnych wątków biograficznych, a w szczególności na epizod, który przeszedł do historii jako wojna prądów. Koncepcja zastosowania trójfazowego prądu Tesli do przesyłu elektryczności na duże odległości znalazła poparcie George'a Westinghouse'a, podczas gdy Thomas Edison optował za tym, by zostać przy prądzie stałym i opracowanych przez niego rozwiązaniach. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że wynalazek Nikoli Tesli był znakomitym udoskonaleniem pomysłu, którego autorstwo należy przypisać Edisonowi. Koncepcji dystrybucji prądu elektrycznego i światła, którą stworzył i rozwinął Thomas Alva Edison. Nie chcąc stawać po żadnej ze stron, chcielibyśmy ten wstęp uzupełnić także pewną refleksją. Otóż to dzięki przedsiębiorczości Edisona 28-letni Tesla znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Odtąd ich losy zaczęły się przeplatać, gdyż początkowo Nikola Tesla znalazł zatrudnienie u Edisona. W toku realizacji różnych przedsięwzięć, w przetargach firma Westinghouse Lamp Company konkurowała z firmą General Electric Edisona. Nie był to jedyny kierunek działalności Edisona, który już wówczas był potentatem zatrudniającym na całym świecie około 2 milionów ludzi. Idealizm, wręcz prometeizm Tesli napotkał konkurenta w postaci, która jeszcze wcześniej w czasie pobierania nauki w Europie stała się dla niego wielką inspiracją. Indywidualizm był zarówno siłą, jak i słabością Tesli. Pragmatyzm Edisona miał twarde podstawy w lekcji życia, którą odebrał. Należy jednak pamiętać, że tak jak obaj trafili do Nowego Jorku bez grosza, tak obaj zrobili w nim zawrotne kariery. I jednocześnie obaj byli zwycięzcami, choć w wywiązaną między nimi rywalizację silnie wpisywał się duch kapitalizmu, który wówczas w Nowym Jorku zyskiwał bezwzględne oblicze. Mimo to należy dostrzec, że fakt rywalizacji w czasach, gdy urzędowali po dwóch stronach Piątej Alei w Nowym Jorku, stymulował zarówno Nikolę Teslę, jak i Thomasa Edisona do intensywnej pracy. I to właśnie konkurencja jest największym motorem rozwoju. Dzieje Thomasa Edisona przedstawione zostały w niniejszej publikacji w sposób chronologiczny. Pozwalają zrozumieć wyzwania jego epoki i postawy, które wobec nich przyjmował. Jest to książka niebywale ciekawa i czasami zabawna, adresowana nie tylko do specjalistów, ale też do każdego, kto interesuje się historią. Ze względu na okoliczności i czas jej powstania oraz fakt, że autor i bohater tej opowieści znali się osobiście oraz przede wszystkim z powodu barwnych wypowiedzi samego Edisona uzupełniającego narrację Williama H. Meadowcrafta, polecamy tę książkę każdemu, kto pragnie poznać bliżej i zrozumieć historię genialnego wynalazcy i przedsiębiorcy Thomasa Alwy Edisona. Warto pamiętać, że jest to połączenie autobiografii i biografii autoryzowanej, co oznacza, że pozycja ta nie jest wolna od podstawowej wady, jaką jest chęć pokazania się przez Edisona w jak najlepszym świetle. Co gorsza, nazwisko Tesli nie pojawia się w niej ani razu. Zaznaczamy, że nieco staroświecki styl tej publikacji oraz brak obiektywizmu sprawiają, że znacząco różni się ona od biografii wydanych przez Łukasz Thomas Publishing, a pisanych przez polskich autorów w XXI wieku. Staramy się, by znakiem rozpoznawczym naszych książek był klarowny przekaz, obiektywizm i czasem uzasadniony krytycyzm. Niestety w przypadku wydawania oryginalnych publikacji nie zawsze udaje się spełnić te warunki, gdyż to nie my jesteśmy ich twórcami. Problem nieco archaicznego stylu i zakłócanej klarowności przekazu dotyczy również wydanej przez nas publikacji Nikoli Tesli pod tytułem Moje życie i wynalazki, która mimo tego stała się bestsellerem. Dostępny jest również niezbyt popularny audiobook pod tytułem Problem zwiększenia energii ludzkości, także autorstwa Tesli. Nie licząc pierwszego trudnego rozdziału obfitującego we wzory matematyczne, opisy graficznych schematów i zawiłe wywody, jest to przystępna i wciągająca nawet dla laików publikacja. Warto więc przetrwać pierwsze kilkanaście minut nagrania, dać mu szansę i wsłuchać się uważnie w tekst Tesli, który proroczo stwierdza w nim m.in., że w przyszłych konfliktach zbrojnych ludzie zostaną zastąpieni przez automaty oraz że szczególnego znaczenia dla ludzkości nabierze energia słoneczna. Pod koniec 2020 roku ukaże się też nasze tłumaczenie obszernej, autoryzowanej biografii Nikoli Tesli, gdyż zdajemy sobie sprawę, iż krótki tekst pod tytułem Moje życie i wynalazki może pozostawić spory niedosyt. Miłośników klasycznych tekstów już teraz zapraszamy do zapoznania się z autobiografią Charlesa Darwina i biografią braci Wright, które ukażą się w 2021 roku oraz wydanego na początku 2020 roku wstępu do psychoanalizy Zygmunta Freuda. Życzymy owocnego słuchania. Łukasz Thomas Publishing oraz wydawnictwo Horyzont Idei. Wprowadzenie od autora. Oto historia wielkiego wynalazcy, najwybitniejszej postaci epoki elektryczności. Opowieść ta jest w dużej mierze autobiografią, ponieważ dzięki znajomości autora z panem Edisonem wiele przedstawionych w niej historii pochodzi bezpośrednio od niego. Przez prawie 31 lat autor miał przywilej pracować wraz z panem Edisonem i podlegającymi mu firmami, a obecnie pełni funkcję jego osobistego asystenta. Każda strona książki została przeczytana przez samego pana Edisona i jest niniejszym publikowana za jego aprobatą jako autoryzowana historia jego życia aż do chwili obecnej. Jako cudotwórca, interpretator tajemnic natury i prawdziwy czarodziej nauki, Edison fascynuje wyobraźnię niemal każdego dziecka. Przedstawienie faktów z życia wynalazcy pozwoli czytelnikowi odkryć, że jest on w rzeczy samej tak niezwykłym człowiekiem, jak można było to sobie wyobrazić. Jednak nie udało mu się osiągnąć tej wielkości przypadkiem, ale zasłużył na nią, wykonując najcięższą z ciężkich prac, będącą najpoważniejszym z wyzwań swoich czasów. Wspaniałe rzeczy, których dokonał, przychodziły w sposób zamierzony, celowo i zgodnie z jego zamysłem. Nie są one wynikiem jakiejś szczęśliwej myśli, ślepego trafu ani zbiegu okoliczności. Aktywność pana Edisona nie uległa dziś najmniejszemu osłabieniu. upływający czas nie przyćmił jego żywej wyobraźni ani nie doprowadził do żadnych niekorzystnych zmian w jego jasnej wizji umysłowej. Jego zdolność do intensywnej, ciężkiej pracy również nie uległa wyraźnemu osłabieniu. Nie wiadomo, jakie inne wynalazki może jeszcze opracować, aby przynieść światu korzyści, ale jeśli nawet już nigdy nie dodałby nic do tego, co już osiągnął, jego życie i dokonania stwarzają niezwykłą możliwość przedstawienia jednej z najwspanialszych opowieści w historii świata. Autor miał również zaszczyt i przyjemność pomóc w przygotowaniu wielkiej i kompleksowej biografii zatytułowanej Edison, jego życie i wynalazki, autorstwa Franka L. Dyera i T. Comerforda Martina, opublikowanej przez wydawców niniejszego tomu. Z wdzięcznością podkreśla fakt, że niektóre elementy tej książki zostały zapożyczone ze stron owej obszernej i szczegółowej publikacji. Za pozwolenie na to dziękuję swoim przyjaciołom Frankowi L. Dyerowi i T. Comerfordowi Martinowi. William H. Meadowcroft. Rozdział pierwszy. Początki elektryczności. Oto historia życia największego wynalazcy w dziedzinie elektryczności. To prawda, że Thomas Alva Edison przyczynił się do postępu świata także poprzez wiele innych wynalazków i odkryć zupełnie niezwiązanych z elektrycznością, ale to właśnie dzięki osiągnięciom w tej dziedzinie jest dziś najlepiej znany. W dobie elektryczności, jak szczęśliwie się złożyło, bliskie osobiste kontakty z panem Edisonem pozwalają mi wreszcie opowiedzieć młodszym czytelnikom prawdziwą historię życia wynalazcy, częściowo jego własnymi słowami. Było to życie pełne niespodzianek i wielkich osiągnięć. Jedną z niespodzianek, które spotykamy na początku, jest to, że w przeciwieństwie do Mozarta, który przejawiał swój muzyczny geniusz już w dzieciństwie, i innych geniuszy, od samego początku poświęcających się jednej rzeczy, Edison zetknął się z elektrycznością niemal przypadkiem. Nie jest to jednak aż tak dziwne, kiedy pomyślimy o tym, jak niewielkie było zapotrzebowanie na energię elektryczną w połowie XIX wieku. Podstawy elektryczności nie były przedmiotem nauczania w szkołach. To nie była także oddzielna dziedzina czy gałąź biznesu. Ludzie nauki zajmowali się tym zagadnieniem przez długi czas, ale tak naprawdę nie wiedzieli o nim tyle, ile dziś może wiedzieć bystry chłopiec w wyższych klasach nauczania podstawowego. Mówiąc bardzo ogólnie, można rzec, że zwykła elektryczność, będąca wynikiem tarcia, ma swój początek w starej historii o tym, że Franklin odkrył podobieństwo elektryczności i pioruna i że Galvani odkrył w 1790 roku umiejętność wytwarzania prądów elektrycznych z baterii składających się z cynku i miedzi zanurzonych w kwasie siarkowym, którą następnie rozwinął Volta w 1801 roku. Ale dopiero w 1835 roku, zaledwie 12 lat przed narodzinami Edisona, Samuel F.B. Morse użył prądu elektrycznego do przesyłu informacji, a dokładnie przesłania alfabetu złożonego z kropek i kresek poprzez przewód. Tak oto właśnie w powijakach telegrafii Edison był pierwszym, który dostrzegł światło. Aparatura telegraficzna w tamtych wczesnych latach była siermiężna i nieporęczna, zupełnie inna niż ta, z którą obecnie eksperymentują młodzi studenci. Na przykład magnesy stacji odbiorczych najwcześniejszych telegrafów, które pełniły tę samą funkcję co współcześnie, ważyły wówczas 75 funtów zamiast kilku uncji. Morse, po tym jak wynalazł telegraf, musiał go wdrożyć. Była to tak nowatorska koncepcja, że opinia publiczna nie mogła zdawać sobie sprawy z jego zastosowań i możliwości. Ludzie nie wierzyli, że można było regularnie wysyłać wiadomości przez długi odcinek drutu, a nawet gdyby było to możliwe, to i tak nie sądzili, że może być z tego jakikolwiek pożytek. Długo zajęło Morsowi zbieranie pieniędzy, by stworzyć linię telegraficzną między Baltimore i Waszyngtonem. Wcześniej zaproponował, aby sprzedać cały wynalazek rządowi Stanów Zjednoczonych za 100 tysięcy dolarów, ale rząd go nie kupił, ponieważ wynalazek nie był uważany za warty tyle pieniędzy. W 1847 roku, kiedy urodził się Edison, istniało tylko kilka obwodów telegraficznych. Najdalej na zachód położony był Pittsburgh w stanie Pensylwania. To tam, w biurze telegraficznym, młodziutki Andrew Carnegie pracował jako posłaniec. Moglibyśmy wspomnieć wielu godnych uwagi ludzi w naszym kraju, którzy rozpoczęli swoją karierę w podobny sposób lub jako operatorzy telegraficzni we wczesnych latach rozwoju telegrafii, ale musimy zapanować nad objętością naszej książki. W ciągu kilku lat po narodzinach Edisona nastąpił wielki rozwój telegrafii, a nowe linie były rozmieszczane w całym kraju. W ten sposób do czasu, gdy wkroczył w chłopięcy kolejny etap dzieciństwa, telegrafia była już dobrze ugruntowanym biznesem, a pierwszy wielki przemysł elektryczny okazał się wyraźnym sukcesem. W tym czasie nie istniały inne branże elektryczne z wyjątkiem galwanotechniki, ale i to jednak w ograniczonym zakresie. Główną przyczyną tego stanu rzeczy było prawdopodobnie to, że jedyny sposób uzyskania prądu elektrycznego stanowiło wykorzystanie baterii chemicznych, ponieważ w tamtym czasie nie opracowano jeszcze mechanicznych generatorów prądu. Od czasu, gdy odkryto zasady działania prądnicy elektrycznej, a kilka tego rodzaju maszyn i małych silników elektrycznych zostało zbudowanych przez naukowców już w połowie XIX wieku, urządzenia te nie były niczym więcej niż naukowymi zabawkami i nie można ich porównać z generatorami ze współczesnych czasów. Edison przyszedł więc na świat na samym początku epoki energii elektrycznej, która, można powiedzieć, zaczęła się około 1840 roku lub niewiele później. Rozdział drugi. Rodzina Edisona. Gdyby w rodzinie Edisona nie było różnicy zdań odnośnie wojny o niepodległość, Edison nigdy nie stałby się wielkim wynalazcą. Pierwsi Edisonowie, którzy pojawili się w Ameryce, pochodzili z Holandii, skąd przybyli około 1730 roku. Byli potomkami rodziny młynarzy z nad rzeki Zuiderzee, a kiedy przybyli do Stanów Zjednoczonych, początkowo osiedlili się w pobliżu Caldwell w New Jersey. Później wyprowadzili się na tereny położone wzdłuż rzeki Passaic. To ciekawy i interesujący zbieg okoliczności, że 160 lat później pan Edison zbudował dom, w którym mieszka obecnie, w górach Orange, które znajdują się w tej samej okolicy. Rodzina musiała dobrze się odnajdować w nowym mieście, bo znajdziemy nazwisko Thomasa Edisona, przedstawiciela banku na Manhattanie, na zapisach na kontynentalną walutę z 1778 roku. To był pradziadek pana Edisona, który przeżył 104 lata. Dzięki informacji o 1778 roku wiemy, że to miało miejsce w czasie wojny o niepodległość. Tamten Thomas Edison był patriotą, który wierzył w amerykańską niepodległość. Miał syna imieniem John, który różnił się od ojca poglądami politycznymi i opowiadał się za kontynuacją brytyjskich rządów. Po wojnie John opuścił kraj i wraz z wieloma innymi lojalistami wyemigrował do Nowej Szkocji, gdzie osiadł. W 1804 roku w Digby urodził mu się syn. To dziecko otrzymało imię Samuel i było ojcem wynalazcy Thomasa Alwy Edisona. 7 lat później John Edison jako lojalista uzyskał na mocy prawa kanadyjskiego możliwość otrzymania 600 akrów ziemi i przeniósł się na zachód z rodziną, aby ją objąć. Przejechał przez stan Nowy Jork wozami ciągniętymi przez woły do miasta Bayfield w północnej Kanadzie nad jeziorem Huron i tam się osiedlił. Jakiś czas później John Edison przeniósł się z Bayfield do Wieny w Ontario, na północnym brzegu jeziora Erie. jak można to zrozumieć z powyższego, był dziadkiem pana Edisona, który tak wspomina seniora rodu z tamtych wczesnych lat życia w Kanadzie. Kiedy miałem 5 lat, zostałem zabrany przez rodziców na wycieczkę do Wieny. Wozili nas wozami z Milanu w Ohio do kolei, potem do portu nad jeziorem Erie, potem łodzią kanałową przez kilka mil do Port Burwell w Kanadzie, położonego nad jeziorem, i stamtąd pojechaliśmy do Wieny, położonej nieopodal. Doskonale pamiętam dziadka z czasu, kiedy miał już 102 lata. W środku dnia siadał pod dużym drzewem przed domem i patrzył na drogę, na której panował duży ruch. Głowę miał pokrytą dużą ilością białych włosów i nieustannie żuł tytoń, kiwając głową do przyjaciół, gdy przechodzili nieopodal. Używał wielkiej laski i wstając z krzesła pokonywał dystans dzielący go od domu, nie potrzebując żadnej pomocy. Patrzyłem na niego z daleka, ale nie podchodziłem bliżej. Pamiętam kilka wielkich fajek, a zwłaszcza dzbanek melasowy, kufer i kilka innych rzeczy, które zostały tam przywiezione z Holandii. John Edison żył tak długo jak jego ojciec i umarł w wieku 102 lat. Niewiele wiadomo o wczesnej młodości jego syna Samuela, ojca Thomasa Alwy Edisona, aż do czasu jego życia w Wienie i poślubienia w 1828 roku panny Nancy Elliot, która pracowała tam jako nauczycielka. Mierzył 6 stóp wzrostu i był pełen wielkiej siły życiowej i wigoru. Żywo angażował się w niespokojną politykę tego okresu. W 1837 roku wybuchł bunt kanadyjski. Jego przyczyna była taka sama jak przyczyna wojny o niepodległość w Ameryce: opodatkowanie i brak własnych przedstawicieli w parlamencie. Samuel Edison był tak bardzo zaangażowany i tak imponująco silny, że został kapitanem w siłach powstańczych, które gromadziły się pod sztandarem Papineau i Mackenziego. Powstanie jednak nie powiodło się, a ci, którzy w nim uczestniczyli, byli poważnie represjonowani. Wielu rebeliantów udało się na emigrację na Bermudy, ale Samuel Edison wybrał niebezpieczeństwo związane z podróżą do Stanów Zjednoczonych. Wyruszyli więc z Kanady wraz z żoną pośpiesznie i w tajemnicy. Była to romantyczna i ekscytująca podróż przez 182 mile w kierunku bezpieczeństwa. Kraj, przez który przeszli, był wówczas bardzo dziki i zamieszkany przez nieprzyjaźnie nastawionych Indian, a przy tym ich podróż odbywała się niemal całkowicie bez jedzenia i bez snu. Dotarli jednak bezpiecznie do Stanów Zjednoczonych, a po kilku latach spędzonych w różnych miastach wzdłuż wybrzeży jeziora Erie, w 1842 roku dotarli do Milanu w stanie Ohio. Tutaj osiedlili się i zbudowali swój dom, bo właśnie to miejsce zwiastowało wielką obfitość interesów i dobrobytu. W tamtych czasach było niewiele dróg kolejowych i znajdowały się one bardzo daleko od siebie, zaś w pobliżu Milanu nie było żadnej z nich. Wielkie ilości zbóż uprawianych w sąsiednim kraju wysyłano do wschodnich portów przez jezioro na statkach żaglowych. Milan był połączony szerokim kanałem z rzeką Huron, która spływała do jeziora Erie. Z tego powodu miasto stało się pełnym ludzi portem, z wieloma magazynami zbożowymi i dźwigami, w którym w jeden dzień odbywał się załadunek nawet 20 statków. Rozwijała się także branża budownictwa okrętowego, dla której obfite lasy w regionie dostarczały niezbędnego drewna. Zobaczycie więc, że ojciec pana Edisona dał dowód na to, iż podjął doskonałą decyzję, gdy postanowił zamieszkać w Milanie na stałe, gdyż było tam mnóstwo pracy dającej dobre perspektywy na przyszłość. Zawsze był gotów spojrzeć na najjaśniejszą stronę danej sytuacji i był skory do podjęcia każdej nadarzającej się okazji do pracy. Postanowił, że jego głównym biznesem będzie produkcja gontu drewnianego, na który było duże zapotrzebowanie zarówno w najbliższym sąsiedztwie, jak i wzdłuż wybrzeży jeziora. Do jego wytworzenia korzystał głównie z drewna kanadyjskiego, które przywożono specjalnie w tym celu. Wykonywano je w całości ręcznie z drewna pierwszej klasy, z taką dbałością, że dom w Milanie pokryty tym gątem w 1844 roku, jeszcze 42 lata później, był w doskonałym stanie. Samuel Edison dobrze sobie radził w tej branży i zatrudniał wielu pracowników. 11 lutego 1847 roku, kilka lat po tym, jak zamieszkali w Milanie, urodził się Thomas Alva Edison. Jego matka była atrakcyjną i dobrze wykształconą kobietą, a jej wpływ na jego usposobienie był głęboki i trwały. Urodziła się w hrabstwie Chenango w Nowym Jorku w 1810 roku i była córką pastora kościoła baptystycznego Johna Eliota, potomka żołnierza rewolucyjnego szkockiego pochodzenia kapitana Ebenezera Eliota. Rodzina Eliota najwyraźniej odznaczała się wysoką kulturą i religijnością, gdyż dwóch wujków pani Eliot i dwóch jej braci również było pastorami. Jako młoda kobieta została nauczycielką w publicznym liceum w Wienie w Ontario i właśnie tam poznała swojego męża, który tam mieszkał. Rodzina Edisona składała się z trojga dzieci, dwóch chłopców i dziewczynki. Oprócz Thomasa Alwy był jeszcze starszy brat William Pitt i siostra Tani. Zarówno brat, jak i siostra byli bardzo uzdolnieni, chociaż w różnych dziedzinach. William Pitt Edison świetnie rysował i w pewnym momencie pojawił się pomysł, by studiował artystyczny kierunek, ale najwidoczniej ten pomysł nie został zrealizowany, bo został kierownikiem lokalnych linii tramwajowych w Port Huron w Michigan i ta praca całkowicie go pochłonęła. Ten talent do szkicowania wydaje się obecny w rodzinie Thomasa Alwy Edisona. Jego pierwszym impulsem przy dyskusji nad jakimś mechanicznym zagadnieniem jest wzięcie leżącego najbliżej kawałka papieru i zrobienie rysunków. Nie ma dnia, żeby czegoś nie narysował. Ogromna liczba notatek, których jest autorem, zawiera tysiące takich szkiców. Jego siostra, która w późniejszym okresie życia stała się panią Tani Edison Bailey, posiadała z kolei wiele umiejętności literackich i spędzała dużo czasu na pisaniu. Jako dziecko wielki wynalazca nie był zbyt silny i miał delikatny wygląd. Jego głowa była kształtna, ale bardzo duża i podobno miejscowi lekarze obawiali się, że może mieć problemy z mózgiem. Ze względu na rzekomą delikatność nie pozwolono mu rozpocząć szkoły tak wcześnie jak pozostałym dzieciom, a kiedy już do niej poszedł, nie potrwało to zbyt długo. Zwykle był najsłabszym uczniem w klasie, a nauczyciel opisał go kontrolującemu szkołę wizytatorowi jako raczej tępego chłopca. Słuchacz może sobie wyobrazić oburzenie jego matki po wysłuchaniu opinii tego nauczyciela. Znała i obserwowała swoje dziecko z bliska i wiedziała, że ma umysł nadzwyczaj otwarty i twórczy, znacznie przewyższający umysły innych dzieci. Postanowiła więc zabrać go ze szkoły i sama kształcić. Na szczęście pan Edison miał matkę, która była nie tylko kochająca, uważna i mądra, ale jednocześnie dobrze wykształcona i ambitna. Z jej doświadczenia w pracy na stanowisku nauczycielki wynikało, że była w stanie dać mu lepsze wykształcenie niż to, co oferowało mu lokalne szkolnictwo. Pod jej opieką chłopiec wykształcił surowe nawyki i wyczucie dobrej literatury, które pozostały mu do dziś. Jest on czytelnikiem o doskonałym wyczuciu smaku i nigdy nie zapomina czegoś, co raz przeczyta, jeśli tylko jest to w jakikolwiek sposób użyteczna informacja. Kiedy Edison był jeszcze dzieckiem, bardzo interesowały go prace w magazynach kanałowych i zbożowych, a szczególnie prace stoczniowe. Zadawał tak wiele pytań, że zamęczał nimi ojca, choć nie był to człowiek o słabej cierpliwości. Inni członkowie rodziny uważali chłopca za niezrównoważonego psychicznie i sądzili, że prawdopodobnie przez całe życie pozostanie pod opieką swoich rodziców. Nawet kiedy był małym dzieckiem, jego zdolności mechaniczne dawały o sobie znać przez to, że budował małe ścieżki z kawałków drewna wyrzucanych przez stocznie i tartaki. Pewnego dnia zaginął i został znaleziony na targowisku wiejskim i przyłapany na zręcznym kopiowaniu szyldów. Aż po dziś dzień pan Edison nie jest skłonny przyjąć żadnej tezy, jeżeli nie będzie w stanie udowodnić jej we własnym, przeprowadzonym przez siebie eksperymencie. Pewnego razu, gdy miał jakieś 6 lat, obserwował, jak gęś wysiaduje jaja i widział, jak małe się wylęgają. To działo się niedługo po jego zaginięciu. Po niespokojnym przeszukaniu okolicy, ojciec znalazł go siedzącego na gnieździe, które zbudował sobie w stodole, wypełnionym gęsimi i kurzymi jajami, które próbował wysiadywać. Jego niezwykła pamięć wyróżniała go nawet w dzieciństwie, gdyż zanim skończył 5 lat, nauczył się wszystkich pieśni drwali i flisaków. Nawet teraz jego wspomnienia sięgają 1850 roku, kiedy mając 3 lub 4 lata zobaczył obozowisko przed domem, złożone z 6 krytych wozów preriowych i był świadkiem ich odjazdu do Kalifornii, gdzie właśnie odkryto złoża złota. Kolejne wspomnienia z dzieciństwa mają smutniejszy charakter. Pewnego dnia wyszedł z innym chłopcem, by kąpać się w potoku. Wkrótce po wejściu do wody jego kolega zniknął. Młody Edison czekał około 30 minut, a potem, gdy było ciemno, wrócił do domu, zmieszany i samotny, ale nic nie mówił o tej sprawie. Jakieś 2 godziny później, gdy szukano zaginionego chłopca, do domu Edisona przyszedł mężczyzna, który poszukiwał towarzysza chłopca, z którym był on ostatnio widziany. Edison powiedział o wszystkich okolicznościach z bolesnym poczuciem winy. Potok został natychmiast przeszukany i wyłowiono z niego ciało. Sam Edison nieraz otarł się o śmierć. Raz wpadł do kanału i prawie utonął. O tym wydarzeniu kilku pewnych siebie chłopców z Milanu wolałoby zapomnieć. Innym razem wpadł do silosu z pszenicą i niemal się udusił. Trzymając koniec łyżwy, aby inny chłopak mógł ją przeciąć siekierą, stracił czubek palca. Nie uniknął także ognia. Rozpalał go w stodole, ale płomienie rozprzestrzeniały się tak szybko, że chociaż zdołał uciec, budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. Został za to publicznie zbity na placu we wsi, co miało stanowić ostrzeżenie dla innych młodych chłopaków. Równie dobrze zapamiętał, jak niebezpieczny może być kontakt z baranem, który zaatakował go, kiedy był całkowicie zaangażowany w wykopywanie gniazda trzmiela w pobliżu ogrodzenia pobliskiego sadu. I kiedy baran już zamierzał go ponownie uderzyć, w ostatniej chwili zdołał uciec. Zdarzało mu się odnosić ciężkie obrażenia i niemało potrzebowano arniki na wygojenie jego ran. Tymczasem rozwój kolei przebiegał szybko. A nowa kolej, Columbus, Sandusky and Hocking, dotarła do Milanu i szybko odebrała tej miejscowości przywilej handlu zbożem. Miasto dawniej tak przepełnione ruchem i pracą nie oferowało już tak aktywnemu człowiekowi jak ojciec Edisona szansy prowadzenia dobrze prosperującego interesu. Więc postanowił się wyprowadzić. Był dobry w swojej pracy, ale zdecydował się robić coś lepszego gdzie indziej. W 1854 roku wraz z rodziną wyprowadził się do Port Huron w Michigan, gdzie zamieszkali w dużym kolonialnym domu stojącym w środku starego rządowego rezerwatu na 10 akrach z widokiem na rzekę St. Clair tuż przy jej źródle, jeziorze Huron. Stary dom w Milanie, gdzie urodził się Edison, nadal istnieje i jest obecnie zajęty w 1921 roku przez przyrodniego brata jego ojca, człowieka o wielu umiejętnościach. Owo miejsce narodzin wynalazcy nadal pozostaje zwyczajnym dużym domem z cegły, który był pierwotnie jednopiętrowym budynkiem z pokojami zwieńczonymi pod daszem. Rozdział 3. Chłopięce czasy Edisona. Kiedy Thomas miał około 7 lat, jego rodzice przeprowadzili się do Port Huron w stanie Michigan. Kilka lat później zaczął pracować jako chłopiec roznoszący gazety. Z matką uczyło mu się spokojnie i przyjemnie. Jakość edukacji, którą od niej otrzymał, można oceniać na podstawie tego, że zanim skończył 12 lat, przeczytał wszystkie podstawowe lektury, a dodatkowo z pomocą matki takie książki jak Upadek Imperium Rzymskiego Gibbona, Historię Anglii Huma, Historię Świata Seara czy Anatomię Melancholii Bartona i Słownik Nauki. próbowali nawet zmierzyć się z pryncypiami Newtona, ale matematyka, którą zawierały, była zbyt trudna zarówno dla ucznia, jak i dla nauczycielki. Do dziś Edison niewiele korzysta z arytmetyki, poza działaniami, które może wykonać w pamięci. Kiedyś powiedział do przyjaciela: zawsze mogę zatrudnić kilku matematyków, ale oni nie mogą zatrudnić mnie. Ojciec zawsze zachęcał go do rozwijania literackich zainteresowań i płacił mu małą sumę za każdą ukończoną książkę. Chociaż na liście jego ulubionych książek nie ma literatury beletrystycznej, Edison przez całe swoje życie chętnie sięgał do tego rodzaju tytułów, zwłaszcza do dzieł takich pisarzy jak Victor Hugo. Istotnie później, kiedy został operatorem telegraficznym, jego wspólnicy nazywali go Victor Hugo Edison, być może z powodu wielkiego podziwu, którym darzył tego pisarza. Kiedy miał około 11 lat, bardzo interesował się chemią. Otrzymał kopię Schools Philosophy Parkera, książki o podstawach fizyki, i sam sprawdził prawie każde opisane w niej doświadczenie. Eksperymentował również na własną rękę. Mówi się, że kiedyś przekonał chłopca zatrudnionego przez rodzinę do połknięcia dużej ilości proszku Zajdlic, wierząc, że przenikające do organizmu gazy umożliwią mu latanie. Okropne cierpienia jego ofiary nie umknęły uwadze dorosłych, a matka Edisona okazała swoje niezadowolenie przez użycie przełącznika, który był ukryty za starym zegarem wahadłowym firmy Seth Thomas. Młody Alva, Al jak go nazywano, okazywał wielkie zainteresowanie chemią, które nigdy go nie opuściło. Wykorzystał piwnicę domu do przeprowadzania doświadczeń i zebrał tam nie mniej niż 200 butelek z różnych miejsc. Zawierały chemikalia, z którymi nieustannie eksperymentował, i wszystkie były oznaczone jako trucizna, tak żeby nikt inny ich nie dotykał. Wkrótce zaznajomił się ze wszystkimi chemikaliami, jakie można było znaleźć w lokalnych aptekach, gdyż nie wierzył w żadne tezy zawarte w jego książkach, dopóki nie przetestował ich na własną rękę. Edison zaadaptował w ramach swojego pierwszego laboratorium tak dużą część piwnicy swojej matki, że zmęczona wiecznym bałaganem kazała mu to wszystko sprzątnąć. Chłopiec był z tego powodu tak bardzo przygnębiony, że w końcu uległa, ale pod warunkiem, że odtąd, kiedy go tam nie będzie, wszystko zostanie zamknięte na klucz. Większość wolnego czasu spędzał w piwnicy, bo nie dzielił w żadnym stopniu zainteresowania sportem, które było powszechne wśród chłopców z sąsiedztwa. Jego towarzyszem był Holender, dużo starszy od niego, Michael Oates, który pracował w domu jego rodziców. To ten Michael, na którym próbował eksperymentować z proszkiem Zajdlic. Gdy Edison zajął się badaniami chemicznymi, jego niezbyt wysokie kieszonkowe szybko znikało. Jako że był kształcony przez matkę, nie uczęszczał do zwykłej szkoły i przeczytał już wszystkie książki, które były w zasięgu ręki. To sprawiło, że przemyślał swoją sytuację i zdecydował, że jeśli zajmie się kolportażem gazet w pociągach, może zarobić wszystkie potrzebne pieniądze, które będzie mógł przeznaczyć na swoje dalsze eksperymenty, a także na nowe gazety i czasopisma. Poza tym, gdyby mógł dostać pozwolenie na pracę w pociągu, o którym myślał, miałby trochę czasu wolnego w Detroit i byłby w stanie spędzić go w bibliotece publicznej, w której miałby książki za darmo. Rodzice sprzeciwiali się temu pomysłowi, a zwłaszcza jego matka, ale w końcu uzyskał ich zgodę. Wiele osób sądziło, że jego rodzina jest biedna i że to właśnie z powodu ich ubóstwa młody Edison przyjechał sprzedawać gazety w pociągu. Nie było to prawdą, ponieważ jego ojciec był zamożnym handlarzem zbożami i paszami, a także aktywnie zajmował się przemysłem drzewnym i kilkoma innymi rzeczami. Chociaż nie był bardzo bogaty, zarabiał pieniądze w swoim biznesie, a mając przy tym dobrze zaopatrzoną farmę i duży sad, żył w komfortowych warunkach. Rodzina ta zajmowała wysoką pozycję społeczną w mieście, w którym w owym czasie mieszkało wielu zamożnych ludzi. Z własnego wyboru i z powodu niezaspokojonego pragnienia eksperymentowania i zgłębiania wiedzy, Edison został roznosicielem prasy. W 1859 roku, gdy miał 12 lat, ubiegał się o możliwość sprzedaży gazet w pociągach Grand Trunk Railroad między Port Huron i Detroit. Po krótkim czasie uzyskał konieczne pozwolenie. Już wcześniej posiadał pewne doświadczenie biznesowe. Ojciec jego stworzył na folwarku ogród warzywny i młody Edison, mając 11 lat, pracował w nim wraz z Michaelem Oatesem, jak równy z równym. W sezonie chłopcy ładowali wozy z cebulą, sałatą, grochem i innymi warzywami i jeździli do miasta, by sprzedać swoje produkty. W ciągu roku uzbierali w ten sposób aż $600, które przekazali potem pani Edison. Młody Thomas Alva był pracowity, ale nie miał serca do rolnictwa. Sam opowiadał o tym w ten sposób. Już po chwili byłem zmęczony tą pracą. Wykopywanie kukurydzy w gorącym słońcu nie jest zbyt przyjemne i nie dziwiłem się, że chłopcy opuszczali farmę dla życia w mieście. Wkrótce linie kolei Grand Trunk Railroad rozciągnęły się od Toronto do Port Huron u podnóża jeziora Huron, a następnie do Detroit. W tym samym czasie wybuchła wojna. Przez wielką nieustępliwość dostałem od matki pozwolenie, aby pracować jako pociągowy gazeciarz. Lokalny pociąg z Port Huron do Detroit, który pokonywał dystans liczący 63 mile, odjeżdżał o 7 rano i przyjeżdżał na miejsce o 9:30. Po kilku miesiącach pracy miałem już dwa sklepy w Port Huron. Jeden z czasopismami, a drugi sprzedający warzywa, masło i jagody w sezonie. Pomagali mi dwaj chłopcy, z którymi dzieliłem się zyskami. Wkrótce zamknąłem jednak sklep z czasopismami, gdyż koledze, któremu powierzyłem opiekę nad nim, nie można było zaufać. Sklep warzywny utrzymałem niemal przez rok. Krótko po otwarciu linii kolejowej uruchomiono pociąg ekspresowy, który jechał do Detroit rano i wracał wieczorem. Otrzymałem pozwolenie na umieszczenie swojego chłopca z gazetami w tym pociągu. W związku z pojawieniem się tego składu podstawiono specjalny wagon, który miał jedną część wydzieloną na bagaże, a drugą na amerykańską pocztę, ale często w ogóle nie był używany. Dzięki temu każdego ranka miałem dwa duże koszyki warzyw z rynku Detroit załadowane do wagonu pocztowego i wysłane do Port Huron, skąd chłopak odbierał je i zanosił do sklepu. Były one dużo lepsze od tych uprawianych w okolicy i dobrze się sprzedawały. Nigdy nie pytano mnie o to, co przewożę. Aż do dziś nie mogę wyjaśnić, dlaczego, poza tym, że byłem tak mały i pracowity, a odwaga, by wybrać amerykański wagon pocztowy do prowadzenia dostaw przy działalności handlowej, była wręcz spektakularna. Utrzymywałem ten biznes przez długi czas. Ponadto kupowałem od rolników masło, które sprzedawali na trasie przejazdu, a ponadto ogromną ilość jeżyn w sezonie. Kupowałem je hurtowo i po niskiej cenie i pozwoliłem żonom inżynierów oraz maszynistów na korzystanie z rabatu. Po jakimś czasie byłem tam już dobrze znany. Rozdział 4. Młodziutki kolporter. Pociąg Edisona opuszczał Port Huron o 7 rano i w ciągu 3 godzin docierał do Detroit. Zostawał tam aż do późnego wieczora, przybywając z powrotem do Port Huron około 9:30 wieczorem. To był długi dzień dla chłopca w tym wieku, ale dawało mu to okazję do robienia tego, co chciał, czyli czytania, kupowania chemikaliów i nowej aparatury oraz do rozwijania jego ulubionego zajęcia – eksperymentów chemicznych.